Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Druga niedziela zwykła, rok B. Z pierwszej księgi Samuela. Wtedy przyszedł Pan. Stanął i zawołał go, jak już raz i drugi. Samuel odpowiedział: mów, bo sługa twój słucha. Z psalmu 40. Nieugięcie trwałem przy Panu i On mną się zajął. Wysłuchał mojej prośby. Z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią mieszkającego w was Ducha Świętego, którego macie od Boga, i że nie jesteście już swoją własnością? Zostaliście kupieni za opłatą, a zatem otoczcie chwałą Boga w waszym ciele. Z Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz Jan znowu tam stał i jeszcze dwaj z jego uczniów. Kiedy napotkał wzrokiem przechadzającego się Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży. Gdy dwaj jego uczniowie usłyszeli te słowa, poszli za Jezusem. Siostry i bracia, kolejna niedziela, kolejne spotkanie z Panem w liturgii, kolejne przyjście do nas Jego słowa. Co prawda niedzielę Słowa Bożego będziemy, z woli papieża Franciszka, przeżywać za tydzień, w trzecią niedzielę okresu zwykłego, to jednak teksty dzisiejszej liturgii prowadzą mnie bardzo mocno właśnie do tego jednego słowa, którym jest Słowo. A właściwie doświadczenie spotkania ze Słowem Boga i tak naprawdę nasza osobista reakcja na to, z czym Bóg do nas przychodzi, co nam proponuje, o czym chce nam powiedzieć, do czego chce nas zachęcić. We wszystkich czterech tekstach pojawia się Słowo Boga i widzimy też szansę na reakcję na to Słowo. Nie tyle reakcję tych, o których mówią te teksty, bo wiemy, w jaki sposób oni przyjęli, potraktowali Słowo, które do nich przyszło. Ale każdy z nas jest dziś zaproszony do tego, by przyjrzeć się właśnie swojej reakcji, by dać się pociągnąć Słowu Boga, by po raz kolejny z pokorą i z wiarą, ale przede wszystkim z ogromną miłością przyjąć to, co daje nam Pan właśnie we wspólnocie Kościoła, dla wspólnoty Kościoła. Kiedy usiadłem do tych tekstów, pierwszą myślą pojawiającą się w mojej głowie była znów wdzięczność Bogu za Kościół, za to, że jestem ochrzczony, że mogę słuchać tego, co mówi Pan, bez lęku, że mogę uwierzyć temu Słowu i mogę również dzięki Bogu widzieć działanie Bożego Słowa w moich siostrach i w moich braciach, nie wyłączając mnie samego z tej rzeszy, z tego grona, bo Słowo Boga działa w Kościele. O tym pewnie powiemy sobie jeszcze więcej w przyszłym tygodniu, ale warto dziś zatrzymać się przy tych tekstach, które daje nam Kościół i przez które Bóg chce nam pokazać ogrom swojej miłości. Niesamowite pragnienie, by nas kochać, byśmy tę miłość rozpoznali, byśmy ją przyjęli, byśmy po raz kolejny uwierzyli Panu. A zatem pierwsza księga Samuela, trzeci rozdział. Znamy tę historię ogromnych trudności, jakie mieli rodzice Samuela, Anna i jej mąż Elkana, żeby doświadczyć tego błogosławieństwa, jakim było dziecko. Anna modliła się w przybytku pańskim w Szilo, posądzona przez arcykapłana Helego o pijaństwo, odeszła nawet nie tyle ze smutkiem, ale z przekonaniem, że słowa, które wypowiedział Heli, jakby rehabilitując się wobec swojego fałszywego oskarżenia, że te słowa się wypełnią, że to jest znak błogosławieństwa Boga. I rzeczywiście tak się stało. Zaszła w ciążę, urodziła Samuela i po kilku latach oddała swojego syna, by był przy świątyni, bo to obiecała Bogu. Kiedy czytam tę historię, za każdym razem bardzo mnie porusza to, że Anna naprawdę dotrzymała słowa. jej największe szczęście, jej skarb, błogosławieństwo wcielone, dziecko. Ona potrafi oddać na służbę Bożą, bo to obiecała. Widzę, jak bardzo to słowo mnie prostuje i pokazuje mi moje niewierności wobec wypowiadanych obietnic, wobec myśli, które przychodzą z natchnienia Bożego i które jakoś zapalają moje serce. Pewnie macie siostry i bracia tak samo. A jednak potem ulatują z powodu różnych sytuacji, spraw, tego napięcia, które w nas jest, by jakoś żyć. Niestety zdarza się, że nie dotrzymujemy słowa w rzeczach naprawdę istotnych i ważnych, które są naszym być albo nie być, a nawet żyć lub umrzeć, szczególnie jeśli chodzi o kwestie wieczności, o życie wieczne. Nie przykładamy wagi do słów, które wypowiadamy. Mówimy byle więcej, byle głośniej. Cała historia Samuela, szczególnie dzisiejsze pierwsze czytanie, może być dla nas dobrą podstawą do zrobienia porządnego rachunku sumienia ze słowa, z użytkowania daru mowy. Dlatego warto dobrze przyjrzeć się temu pierwszemu słowu, z którym przychodzi do nas Bóg w kościele, w liturgii. Samuel śpi, po prostu zwyczajnie śpi na terenie przybytku, gdzie była Arka Boga. Arcykapłan Heli również śpi, bardzo niedaleko, ale Biblia powie, że on śpi w swoim zwykłym miejscu. Być może to tylko wzmianka nie mająca większej wartości czy znaczenia. Ale dla tych, którzy słuchają słowa, jest ważne, czy bliskość Boga jest dla mnie sprawą przyzwyczajenia, czy jednak za każdym razem mam świadomość spotkania. Samuel jeszcze tego nie wie. On tego nie potrafi. Bóg odzywa się do niego. Odzywa się po imieniu, bardzo konkretnie. Ale Samuel jeszcze nie potrafi rozpoznać głosu Pana. Dlatego przybiega do swojego mistrza, do arcykapłana Helego i mówi mu: jestem, wołałeś mnie. Heli potrzebuje czasu, żeby zrozumieć, że to Pan woła tego młodzieńca. I daje wskazówkę: jeżeli jeszcze cię zawoła, to mu powiedz: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I rzeczywiście, Bóg przychodzi jeszcze raz. Dokładnie tak samo. Dobija się do skutku. Nie tylko do serca Samuela. Do mojego czy Twojego, siostro i bracie, serca też. I Samuel odpowiada posłuszeństwem, otwartością. I ta pierwsza rozmowa Boga z Samuelem wcale nie będzie się opierać na jakichś uniesieniach, na doświadczeniu ogromnego szczęścia. Pierwsze słowo to jest słowo upomnienia. Nie Samuela, ale Helego. Tego tekstu nie usłyszymy w liturgii, dlatego gorąco was zachęcam, abyście usiedli przy trzecim rozdziale pierwszej księgi Samuela i przeczytali go od początku do końca. Po tej pierwszej rozmowie Samuel wstaje i otwiera wejście do domu pańskiego. Zwykła czynność. A jednak faktem jest, że człowiek, który słucha Boga, który zaczyna słuchać, potrafi otworzyć serce na tych, którzy przychodzą. Nie pozostaje w zamknięciu. Nie robi tego swoistego wewnętrznego lockdownu po to, by nikt się nie mógł dobić, by sobie spokojnie żyć w swoim świecie, by się zająć tylko sobą, tylko swoimi sprawami i tylko swoim zbawieniem. Człowiek, który słucha Boga, ma odwagę słuchania innych. I dlatego 19 wers tego rozdziału mówi bardzo mocno. Samuel doszedł do dojrzałości i Pan był z nim, dlatego żadne z jego słów nie spadało na ziemię. Kiedy słucham z uwagą tego, co mówi Pan, kiedy mam serce i umysł i wolę również, by usłyszeć słowo Boga, wtedy to, co wyjdzie z moich ust, nie upadnie na ziemię, nie zostanie podeptane. To słowo będzie docierać dalej. Bóg będzie posługiwał się naszymi słowami po to, by inni usłyszeli prawdę o Jego miłości, o Jego zainteresowaniu każdym z nas. By inni uwierzyli w bliskość Boga. I o tym mówi nam komentarz do pierwszego czytania, którym jest dziś w liturgii Psalm 40. Ten tekst nie jest łatwy. Wersety, których nie usłyszymy w liturgii, czyli właściwie druga połowa tego psalmu, mówi o trudnościach, o otoczeniu przez zło, o świadomości swoich własnych grzechów, które tak przygniotły, że nic nie można było zobaczyć. że namnożyło się ich więcej niż włosów na głowie. Ale w tej całej sytuacji i tak psalmista zachowuje pokój serca nie dlatego, że jest przekonany, że sobie poradzi w tej sytuacji, bo jest ubogi i biedny. I w tej całej swojej biedzie i w całym swoim ubóstwie liczy na troskę Boga. Dlatego z taką pewnością już od początku zaznacza: nieugięcie trwałem przy Panu i On mną się zajął. Wysłuchał mojej prośby. Ta nieugiętość bynajmniej nie polega na bezgrzeszności, co dalej bardzo konkretnie pokazuje tekst tej modlitwy. Ale jest przekonaniem, że mogę trwać, że chcę trwać, pomimo moich grzechów i pomimo zewnętrznej sytuacji, przy tym, co mówi Bóg. Chcę słuchać pomimo wszystko. To również kolejny punkt do rachunku sumienia nad Słowem, nad traktowaniem Bożego Słowa, a jednocześnie zapewnienie, że nie ma takiego kłopotu, nie ma takiego problemu, nie ma takiej sytuacji, w której mógłbym powiedzieć: Słowo Boga jest bezsilne, jest bezradne. On się mną zajmie, On się Tobą zajmie, siostro i bracie. On wysłucha naszej prośby. On jest Bogiem troskliwym. Dlatego przeczytamy dalej, że szczęśliwy człowiek, którego nadzieją jest imię Pana i który się nie ogląda za tym, co jest pustką i zwodniczą ułudą. I właśnie tę myśl rozwija nam święty Paweł w pierwszym liście do mieszkańców Koryntu, do tych chrześcijan, będących w bardzo trudnej sytuacji. W mieście, w którym można czcić wszystko i można wszystko robić. Paweł odnosi się do różnych zachowań wśród współbraci w wierze, które absolutnie nie licują z wiernością Chrystusowi. Piętnuje grzechy rozpusty, skąpstwo, bałwochwalstwo, złorzeczenie, pijaństwo, zdzierstwo. Upomina tych, którzy ciągają się po sądach po to, żeby udowodnić swoje racje. Wyrządzają krzywdę, a chcą wyjść z twarzą. Są niesprawiedliwi, a liczą na to, że będą dziedzicami Królestwa Bożego. I dlatego bardzo mocno w 9 wersecie 6 rozdziału mówi: nie łudźcie się. I potem następuje ten katalog grzesznych zachowań i zapewnienie, a właściwie przypomnienie. Takimi niektórzy byliście, lecz obmyliście się, dostąpiliście uświęcenia. Przyjęliście usprawiedliwienie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. I wtedy święty Paweł, odwołując się do wszystkiego, co napisał wcześniej, mówi: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest stosowne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się zniewolić przez cokolwiek. Grzech jest niewolą. Zło zabiera wolność. Dlatego bardzo mocno w kolejnym wersie, w kolejnym zdaniu powie Paweł: ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. W kolejnych wersetach jest jeszcze ostrzej. Nie usłyszymy tego tekstu w liturgii słowa, pewnie przez delikatność liturgistów, ale polecam zapoznać się dokładnie z 6 rozdziałem 1 listu do mieszkańców Koryntu. Jeśli wybierasz grzech, jeśli ja wybieram grzech, staję się z nim jednym ciałem. Jeśli łączę się z Panem, jestem z nim jednym ciałem i duchem. Skoro przyjmuję Eucharystię, bo tak dzisiaj czytam też to słowo dla siebie, i jak mówią ojcowie Kościoła, pisarze starożytni, w moich żyłach płynie krew Chrystusa i moje ciało jest ciałem Jezusa, to dlaczego mam wybierać grzech? Dlaczego mam zdradzać Boga i szukać tego, co z miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego nie ma nic wspólnego? Święty Paweł piętnuje tu przede wszystkim grzech rozpusty. I zadaje to pytanie, na które każdy z nas zna odpowiedź. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią mieszkającego w was Ducha Świętego, którego macie od Boga, i że nie jesteście już swoją własnością? Zostaliście kupieni za opłatą. W przekładzie w liturgii słowa będziemy słyszeć: za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Tak, tutaj chodzi o śmierć Chrystusa. To jest cena, którą zapłacił Syn Boży. Uniżenie aż do śmierci na krzyżu. A ponieważ zmartwychwstanie dotyczy i ducha, i ciała, stąd również ciało ma służyć Bogu. Otoczcie chwałą Boga w waszym ciele. ta pewność odkupienia naprawdę może być dla nas mobilizacją właśnie dziś, właśnie teraz, żeby po raz kolejny wybrać drogę posłuszeństwa Bożemu Słowu. Skoro jestem świątynią Ducha Świętego, skoro jestem mieszkaniem Boga, nie znajdę żadnego racjonalnego powodu, żeby Ducha Bożego z tego Jego mieszkania wyrzucać, eksmitować. Przeciwnie, dzień w dzień mogę Boga zapraszać. Mogę Mu przypominać, to znaczy sobie przypominać, że moje życie jest miejscem, w którym On może objawić swoją chwałę. Że właśnie moja codzienność, moja zwyczajność może być i powinna być dotknięta Jego łaską, Jego nadzwyczajnością. I nie chodzi właśnie o szukanie jakichś cudownych wydarzeń, momentów, do których można się teraz odwołać i wiedzieć, że gdzieś, kiedyś był jakiś cud. Nie, tutaj i teraz, ten dzień, ta chwila, to jest przestrzeń dla Bożej Wszechmocy. Dla Jana Ewangelisty to była godzina 10. O tym czytamy w dzisiejszym fragmencie 4 słowa, tego najważniejszego. Mijają 2 dni od chrztu Jezusa. Jan Chrzciciel stoi na tym samym miejscu, jest z 2 swoimi uczniami, konkretnie z Andrzejem i Janem, napotyka wzrokiem przechadzającego się Jezusa i mówi: oto Baranek Boży. Andrzej i Jan uchwycą się tego słowa, tego świadectwa o Jezusie i pójdą za Nim. Jezus się odwraca, widzi, że idą. Czego chcecie? Ale tak naprawdę to jest pytanie o ich pragnienia, o ich nadzieje, o tęsknoty, o to, jak się ma rzeczywistość do tych wszystkich marzeń o miłości. Tak naprawdę Jezus ich pyta o miłość, o ich doświadczenie, o ich drogę miłości, o to, co ma się jeszcze wydarzyć. Jak oni to widzą? I odpowiadają bardzo konkretnie: Rabbi, gdzie mieszkasz? Pokaż nam, jak ty żyjesz, pokaż nam swoich bliskich, swoje relacje, pokaż nam, jak kochasz. To chcemy zobaczyć, tego się chcemy nauczyć. Pewnie możecie być zaskoczeni, że do takich wniosków dochodzę na podstawie bardzo krótkiej, konkretnej, męskiej rozmowy, ale wiemy, że święty Jan Ewangelista właśnie ten temat będzie odkrywał, będzie go przepracowywał przez całą swoją Ewangelię. Temat miłości Boga do człowieka i tego szukania miłości. Będzie to widać w rozmowie z Nikodemem, w rozmowie z Samarytanką, w kolejnych uzdrowieniach, w cudach, w tym dialogu, w dyskusjach, w sporach Jezusa z Żydami, wreszcie w czasie ostatniej wieczerzy i właśnie wtedy, kiedy dokona się to objawienie miłości na krzyżu. I o miłość będzie chodziło w spotkaniu z Marią Magdaleną i potem nad Jeziorem Galilejskim. O miłość Jezus będzie pytał Piotra, którego dzisiaj w słowie, które usłyszymy w czasie liturgii, powoła, wezwie. Jan zapamiętał doskonale godzinę tej rozmowy i to wszystko, co się wydarzyło między Jezusem a nimi. Jestem głęboko przekonany, że właśnie o to chodzi w dzisiejszej liturgii słowa. O to pytanie o miłość. Bóg szuka z nami kontaktu, wzywa Samuela, prowokuje taką, a nie inną modlitwę autora psalmu 40. Wypełnia żarliwością serce Pawła, który troszczy się o miłość, o wierność gminy chrześcijańskiej w Koryncie. Za chwilę, za kilka rozdziałów Paweł napisze ten przepiękny tekst, hymn o miłości. I wreszcie w Ewangelii Kościół też nam da to światło. Baranek Boży, ten, który będzie dźwigał, który uniesie grzech świata, grzech niewiary, nieufności, tego dystansu, sztucznie stworzonego dystansu, w którym nie można odkryć bliskości, nie można wejść w relacje, nie można powiedzieć: Bóg mnie kocha. Nie można odezwać się do Boga pod natchnieniem Ducha Świętego: Tato. Właśnie ten Baranek Boży pyta o miłość, zaprasza do dialogu. Nie odsłania ciężkich twierdzeń teologicznych, ale zaprasza do rozmowy, do bycia blisko, do dzielenia stołu, do podzielenia się życiem. Bóg wchodzi w relacje z człowiekiem. I kolejne spotkania, których będziemy świadkami w 1 rozdziale Ewangelii w redakcji św. Jana, właśnie o tym świadczą. ten zachwyt Andrzeja, jego gorliwość, przekonanie: znaleźliśmy Chrystusa, odkryliśmy Mesjasza. To pozwala przyprowadzić brata Szymona, Piotra. Jezus patrzy na niego i mówi: ty jesteś Szymon, ty się będziesz nazywał Kefas, skała. Potem powołanie Filipa, Natanaela. I wreszcie drugi rozdział Ewangelii Jana, czyli ta namacalna troska Boga o każdy głód, o każdą tęsknotę, o każde pragnienie człowieka. To wejście w relację niesamowicie intymną. Wesele w Kanie Galilejskiej. Bogu naprawdę zależy na miłości. Bo Bóg jest miłością. Niech On sam otworzy nam dziś serca. Niech rozgości się w naszym życiu. Niech Jego błogosławieństwo ogarnie naszą zwyczajność i codzienność. Byśmy zobaczyli, byśmy doświadczyli, że dla naszego Boga naprawdę jesteśmy ważni. Amen.
Słowo o słowie.